Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Przemysław Kitowski z firmy Mudita, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Nie bał się podejmowania trudnych i ryzykownych decyzji, wchodził na nieznane wody, podnosił firmę na wyższy poziom, inwestował, gdy firma świetnie zarabiała i wchodził w produkcję na przykład statków na LNG. Tu zdecydował o wejściu w ten sektor wbrew wszystkiemu i wszystkim, co okazało się strzałem w dziesiątkę na czas kryzysu, gdy inne stocznie zostały bez zleceń, a remontowa sobie radziła. To były decyzje Piotra Sojki, ówczesnego prezesa. Na ile sukces firmy, panów zdaniem, może zależeć od pracy jednego człowieka? I właśnie na przykładzie remontowej holding i innych znanych panom przykładów.
Tu drobna uwaga na początek. Zlecenia w innych stoczniach skończyły się trochę z innego powodu niż rynkowy, biznesowy, ale to jest temat na osobną historię.
Marek Lewandowski.
Miałem okazję go poznać osobiście w bardzo trudnym dla niego czasie. Przypomnę, że kiedyś grupa remontowa wpadła w straszne tarapaty z powodu opcji PUT, czyli tych opcji walutowych, które były zmorą zawsze dla polskiego przemysłu stoczniowego, który w całości rozlicza się w dolarach, a wewnętrznie w złotówkach, więc te zawirowania kursowe były niezwykle groźne dla produkcji, która przecież ma bardzo małą stopę zwrotu. Te narzuty, marże na statkach zawsze były niewielkie i spadek kursu waluty na przykład o 20-30% czy wzrost kosztów stali przy zakupie były w stanie nagle świetnie prosperujący biznes rozłożyć. On sobie wtedy z tym poradził. On to, pamiętam z osobistej rozmowy z nim, niezwykle ciężko to przeżył, ale to, co powinniśmy przede wszystkim zapamiętać, wspominając Piotra Sojkę, to to, że z sukcesem w dialogu, przede wszystkim z Solidarnością w stoczni, Gdańskiej Stoczni Remontowej, bo to był ten początek budowy tego holdingu, udało się stworzyć akcjonariat pracowniczy, co nie było w ogóle w Polsce czymś powszechnym, a on to przeprowadził z doskonałym skutkiem, przekonując wszystkich, przekonując partnerów społecznych do takiego modelu biznesowego, który przyniósł ogromny sukces, bo to on przesądził, że załoga będąca współwłaścicielem tej grupy w sytuacjach trudnych, kryzysowych była gotowa do poświęceń, żeby tę swoją firmę z takim trudem uzyskaną ratować. I to jest według mnie największa nauka, którą powinniśmy pamiętać, wspominając Piotra Sojkę. Niesamowitego człowieka, niezwykle silnego. Z samej rozmowy, takich cech charakteru widać było, że to jest człowiek niezwykle konkretny i mocny.
I potrafił prowadzić dialog.
To jest to, na co zwracam absolutnie uwagę. W dużych organizmach, w wielkich firmach, gdzie są tysiące ludzi, bez umiejętności organizowania załogi z jednej strony, a z drugiej strony traktowania po partnersku tej załogi, trudno sobie wyobrazić, żeby szczególnie w chwilach trudnych właśnie, takich kryzysowych, kluczowych dla istnienia firmy, można było z powodzeniem taką firmę wyprowadzać do normalnego stanu.
Przemysław Kitowski.
Tak, no ja pana Sojkę nie znałem, znaczy poznałem go raz tylko na dniach stoczni otwartej, ale rzeczywiście, jeżeli byśmy się skupili na dużych firmach i na osobach, które, które właśnie te firmy ciągną, czy to Musk, czy to Branson, czy też mój przyjaciel Michał Kiciński, czyli to osoby, które stworzyły potężne imperia, to są osoby, które są nietuzinkowe. I rzeczywiście taka osoba nietuzinkowa, jeżeli ma kilka oczywiście rzeczy muszą się złożyć, czyli troszeczkę szczęścia, ale także upór, wiedza, determinacja oraz no, bardzo często poświęcenie.
I wizjonerstwo.
I wizjonerstwo, tak, to rzeczywiście dzięki temu można stworzyć coś bardzo dużego. Ja kiedy byłem w San Jose i rozmawiałem, akurat nie było Muska, ale z jego kolegami, którzy właśnie tworzą razem Teslę, to każdy z nich tak o Musku wypowiadał się, jakbym rozmawiał właśnie o Michale, czyli rzeczywiście wizjoner, który nie idzie często na ust ustępstwa. On coś widzi, on wie, że tak ma być i on do tego będzie dążył za wszelką cenę. I myślę, że to jest cecha, która wyróżnia czasami wielkie osoby. Tylko pytanie jest, ile jest takich osób, które mają taką cechę, prawda, doszło do czegoś wielkiego, a ile firm niestety mogło upaść, ponieważ upór zwyciężył. Jak widać w tym przypadku, ten upór, który tam był, też jak rozmawiałem z osobami, które pracują w stoczni i oczywiście możliwości dobrej współpracy z ludźmi, pozwalał osiągać bardzo ciekawe rezultaty, jak stoczni remontowej. Więc jak widać, te osoby, które stoją na czele, muszą mieć coś, czego inni nie mają.
A co się panów zdaniem musi stać, aby firma dalej świetnie prosperowała, gdy zabraknie tego wizjonera, tej osoby przewodniej, która miała pomysły, miała ten upór i jeszcze świetnie dogadywała się z ludźmi? Czy jest jakiś gotowy przepis na to, żeby nie popsuć, nie zepsuć tego wszystkiego, tego dorobku, który został osiągnięty?
To zobaczymy teraz, bo na razie oceniamy to, czego dokonał Piotr Sojka osobiście, a w tej chwili zobaczymy, jaki zbudował zespół, jaką zbudował grupę i czy ludzie, którzy po nim to pociągną, to są jego wychowankowie. To jest też ogromna umiejętność menadżera, jeśli taką ma, żeby właśnie szykować sobie zastępstwo, szykować sobie w cudzysłowie drugi garnitur, który po tej osobie, no przecież prędzej czy później każdy odchodzi z różnych powodów, to wtedy dopiero widać, jakim rzeczywiście był wizjonerem. Za chwilę się przekonamy. Myślę, że ludzie, których pozostawił po sobie, których wychował, którym przekazał to właśnie wizjonerstwo, tą odwagę, dzięki której taki sukces osiągnął, przekonamy się za chwilę, czy oni to dadzą radę to zrobić.
Jeżeli prowadzimy firmę i jest to mała firma, to prezes może być i wizjonerem, i praktycznie każdym, ale kiedy firma się rozrasta, to następuje czas delegowania zadań. I tak naprawdę często jest tak, że tym sternikiem nadal jest prezes, czy tam osoba tam gdzieś z zarządu, ale inne zadania przyjmują inne osoby. I teraz tak samo jest w dużych firmach, tak samo pewnie jest w stoczni remontowej, gdzie te osoby jakby mają wyznaczony kurs i wiedzą, co mają robić. Pytanie jest tylko takie, bo w firmie prywatnej, jeżeli nie ma tam jakiegoś wrogiego przejęcia, no to raczej się ten kurs utrzymuje przez jakiś czas przynajmniej, aż rzeczywiście wybierze się kolejną osobę. Nie wiem, jak jest w firmach, gdzie powiązane są, czy to kapitałowo z państwem, czy też z jakimiś podmiotami, które mogą decydować o wyborze, no ale pewnie przez jakiś czas ten kurs będzie utrzymany podobny.
Będziemy obserwowali, trzymamy kciuki za jednego z największych, właściwie największego pracodawcę chyba tutaj u nas na Pomorzu. We wpisach internautów czuć wielką obawę o przyszłość firmy, ale rzeczywiście, jeżeli te zadania były dobrze delegowane, a pewnie były, jeśli udało się wychować nowych szefów, no to miejmy nadzieję, że tutaj nic złego się nie stanie i ta firma będzie się dalej świetnie rozwijała. Zresztą no tak jak Apple też sobie nieźle radzi, a po śmierci Steve'a Jobsa dużo osób myślało, że będzie znacznie, znacznie gorzej. Chociaż kto wie, może mogłoby być lepiej, gdyby Jobs żył.
Zmieniamy... Gdańska Stocznia Remontowa, grupa remontowa ma jedną potężną zaletę, która też się przyczyniła do tego niebywałego sukcesu. Dobrze zorganizowaną, uzwiązkowioną, niezwykle odpowiedzialną załogę. Pracownicy tej firmy, oni są wprzęgnięci w ten cały system, w ten cały sukces, są jego elementem i myślę, że też nie pozwolą sobie w prosty, łatwy sposób tego zmarnować.
I tym zmieniamy temat. Ministerstwo Finansów przygotowuje przepisy dotyczące ulgi na robotyzację. Być może zaczną one obowiązywać już od początku przyszłego roku. Projekt zmian ma być przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w tym roku, w trzecim kwartale roku. Odliczyć będzie można wydatki między innymi na zakup robotów, na oprogramowania, na szkolenia pracowników. O tym wszystkim informuje portal prawo.pl. Ma być więcej pieniędzy na badania i rozwój. No i właśnie, na ile to, jeśli wejdzie w życie, jeśli uda się to wszystko przeprowadzić, na ile to wprowadzi nasz rozwój naszej gospodarki na ten wyższy poziom, na ile będzie zainteresowanie firm korzystaniem z tej ulgi, bo dzisiaj funkcjonuje ulga na badania i rozwój, no ale ona nie jest zbyt popularna, no, czasami korzysta z niej przy dobrych wiatrach do 30% firm, częściej mniej niż te 30%.
Tak, zgadza się. Znaczy, ja mogę powiedzieć, że jest to naprawdę jest bardzo dobry krok, o ile nie zepsują tego ustawy, czy kruczki, czy jakieś tam dodane punkty, które mogą gdzieś tam wystąpić, bo rzeczywiście automatyzacja, robotyzacja, tak już tam w którejś z wcześniejszej edycji rozmawialiśmy, to jest coś, co pozwala podnieść efektywność działania i coś, co w firmie pozwala tak naprawdę zwiększyć jej konkurencyjność na rynku, jeżeli zostanie to dobrze wykorzystane. Niestety, tak jak tutaj z tą ulgą na badania i rozwój, wiele osób się obawia, ponieważ cały czas niektóre przepisy i interpretacje nie są do końca jasne. Dlatego mam nadzieję, że podobnie jak tutaj z tym podatkiem CIT, który ma oprócz tych kilku punktów, które nie są do końca jasne, to że będzie to coś, co pozwoli naszym firmom rozwijać się i no, konkurować z innymi w Polsce i też na całym świecie.
Czyli wracamy do tego samego, że przepisy powinny być przejrzyste, jasne i proste.
Ulga może pomóc w zakupie, w podjęciu decyzji, natomiast nie zastąpi samej decyzji, nie zastąpi samej konieczności robotyzacji swoich firm. Ja mam osobiste doświadczenie sprzed kilkunastu lat, gdy w Stoczni Gdynia były prace studyjne prowadzone nad zakupem robota spawalniczego. To taki był cały ciąg technologiczny do spawania prostych elementów kadłubowych. I wtedy te badania studyjne wykazały, że koszt zakupu i koszt eksploatacji i czas amortyzacji był taki, że zarzucono ten projekt, bo spawacze byli jeszcze zbyt tani, a to był ekwiwalent pracy 60 spawaczy. Gdyby wtedy były te ulgi, może one by dodały ten brakujący element i wtedy ten robot byłby zakupiony. Ale tak jak mówię, to najpierw przedsiębiorcy muszą takie decyzje chcieć podejmować, bo sama ulga to nie jest jeszcze coś, co może przesądzić o opłacalności zakupu takiego sprzętu. Dobrze, że takie przepisy się pojawiają, dobrze, że w ogóle się myśli w tym kierunku, ale tu też zawsze powtarzam, rozmawiajcie z pracodawcami, czego im potrzeba, żeby tego typu rzeczy robili, a dopiero potem należy wprowadzać rozwiązania. Może rząd takie rozmowy przeprowadził, ale ja o tym nie słyszałem.
Mm-hmm. A jak jeśli wejdą te przepisy w życie, no załóżmy, no miejmy nadzieję, że będą proste, że będą przejrzyste, to o co zawsze przedsiębiorcy apelują, to jak to zmieni polską gospodarkę i rynek pracy?
Ciągle słyszymy, że brakuje pracowników, a ja ciągle powtarzam, że tych pracowników nie brakuje, tylko ich potencjał jest marnotrawiony. Właśnie bez podnoszenia produktywności, nie wydajności, a właśnie produktywności, którą się osiąga między innymi poprzez lepsze narzędzia, sprzęt, w tym roboty, to ta sytuacja nie będzie się zmieniać. A więc to jest krok w dobrym kierunku, żeby właśnie zamiast się oglądać na Ukraińców, których brakuje z różnych powodów, czy innych, może Białorusinów, czy innych pracowników z innych krajów, powinniśmy właśnie szukać takich rozwiązań, żeby ten potencjał, który mamy u nas na rynku, w zupełności wystarczył. To jest dużo bezpieczniejsze rozwiązanie dla gospodarki niż właśnie oglądanie się na imigrantów, którzy dzisiaj są, a jutro z różnych powodów, choćby COVID-u, może ich nie być.
Mhm. Tak, produktywność to tak naprawdę wydajność liczona na pracownika, jeżeli spojrzymy na modelowanie dotyczące doskonalenia produkcji, ale rzeczywiście
halo, halo, coś nam się...
Aby z jakiejś części zautomatyzować, czy też zrobotyzować przedsiębiorca, to nie znaczy, że będzie mniej pracy, bo jeżeli...
Oj, coś nam się tutaj... Coś nam przerywa. Ale jeszcze wróćmy do tych ulg. Ulgi przewidują szkolenia. Znaczy będą też ulgi na szkolenia pracowników. Szkolenia związane właśnie z tą robotyzacją, z nowymi software'ami i tak dalej. Na ile dzisiaj pracownicy są chętni pójść na takie szkolenie i na ile pracodawcy wykorzystują taką możliwość albo szerzej z niej skorzystają, jak już będą mogli to sobie poodliczać?
Pani redaktor, pracodawcy już dawno wprowadziliby roboty, gdyby rachunek ekonomiczny jednoznacznie ich do tego zmuszał. A więc wracając do tej stoczni Gdynia dawnej, gdyby cena spawacza była wyższa i ekwiwalent pracy tych 60 spawaczy uzasadniałby zakup tego robota, to by go zakupiono. Jeśli szkolenia, ulgi dadzą ten rachunek ekonomiczny dodatni, to te roboty będą kupowane. Jeśli nie, no to nic nie jest w stanie tej sytuacji zmienić. I to jest tak naprawdę klucz tego całego przedsięwzięcia. Jeśli sumujemy te wszystkie udogodnienia w zakupie robota, one dadzą, nie wiem, 10-15% niższych kosztów i to zepnie ten rachunek ekonomiczny, to pracodawcy będą to kupować. Gdyby się spinał wcześniej, bez żadnych programów wsparcia, bez niczego, już by te roboty były kupowane.
Mm-hmm. Zniknął nam pan Przemysław Kitowski. Usiłujemy się z nim połączyć. Mamy nadzieję.
Jestem, przepraszam.
Jest pan, dobrze. Nie wiem, w którym momencie pana nam zabrakło. Czy na etapie rozmawialiśmy o szkoleniu pracowników, na ile pracodawcy będą skłonni właśnie skorzystać z tej ulgi, na szkolenia pracowników, ulgi związanej z robotyzacją, a na ile pracownicy też chętnie pójdą na takie szkolenia.
Tak, tak. No ja tylko mogę powiedzieć, że z punktu widzenia pracownika, no to jeżeli pracownik myśli przyszłościowo i myśli o tym, że jego rozwój tak naprawdę gwarantuje mu później lepszą pozycję też na rynku pracy, no to na pewno będzie chciał z tego skorzystać.
Mm-hmm. No i jeszcze chciałabym wyjaśnić naszym słuchaczom, czy roboty to tylko takie roboty przemysłowe, co się pod tym hasłem dzisiaj, bo to cały czas ewoluuje, co się pod tym hasłem kryje?
Tak, nie, no oczywiście, że to nie tylko roboty przemysłowe. Roboty to też chociażby programy do wysyłania maili, to też programy do tworzenia różnych tutaj na przykład reklam. To jest cały proces, to nie tylko roboty jako takie typowe maszyny, o których pewnie na samym początku wszyscy myślą.
To teraz...
Tak, i to też, proszę, pamiętajmy, coraz powszechniejsza sztuczna inteligencja powoduje, że nawet różne diagnostyki, różne symulacje, one też w tym obszarze się mieszczą.
Mm-hmm. No i na koniec, panowie, też zmieniamy temat. Sieć Auchan zwalnia pracowników, likwiduje sklepy. Na razie zwolnienia grupowe obejmą 4 sklepy w 4 miastach. My co jakiś czas wracamy do zmian na rynku handlu. No i właśnie, co się dzieje? Czy to powolny koniec dużych sklepów? Czy Auchan już podąża drogą Tesco i na naszym rynku po prostu wielkie hipermarkety to są ich ostatnie dni?
Od wielu lat wskazuje się, że na polskim rynku model funkcjonowania hipermarketów z bardzo dużym, szerokim asortymentem nie wytrzymuje konkurencji z dyskontami, które coraz mniej są dyskontami, a coraz bardziej są hipermarketami. I asortyment jest coraz większy i możliwość wyboru i różne inne przy okazji sprzedawane rzeczy, nawet jedna z sieci dyskontów funkcjonuje jako biuro podróży. A więc taki troszeczkę model biznesowy, który nie za bardzo jeszcze przystaje do polskiego konsumenta. To była jedna z głównych przyczyn upadku Tesco, który, przypomnę, zaczął mieć problemy na wiele lat przed wprowadzeniem takich zmian, jak chociażby ograniczenie handlu w niedzielę. W przypadku Auchan prawdopodobnie mamy tę samą sytuację. Ja tu bym chciał na co innego zwrócić uwagę. Tam są przeprowadzane zwolnienia grupowe w ramach umowy z organizacjami pracowników, które są dużo bardziej cywilizowanym sposobem zwalniania. Najczęściej pracownicy są zwalniani z dużo lepszymi profitami, bonusami, niż by to wynikało na wprost z kodeksu pracy, ale też są zwalniani ci w pierwszej kolejności, którym najmniej krzywdy to uczyni. Ja pamiętam, sam uczestniczyłem w zwolnieniach grupowych w firmie, w której pracowałem. I bardzo ciężko pracowaliśmy z pracodawcą, żeby poszukać takie przypadki. Po pierwsze, tych pracowników, którzy sami by chcieli odejść, skorzystać z lepszych warunków, ale też zabezpieczyć rodziny, jak dwóch małżonków pracowało, żeby dwóch nie było zwolnionych, tylko jeden z tą lepszą pensją został, a drugi jak już musi zostać zwolniony. To są procesy straszne, ciężkie, ale dzięki temu, że jest to uzwiązkowiona, dużo bardziej po ludzku się to odbywa.
I tu się to udało. Ostatnie zdanie dla pana Kitowskiego.
Okej. Okay. Tutaj chciałem tylko powiedzieć, że te czasy, które pewnie będą nazwane jakieś czasami covidowymi, bardzo dużo pozmieniały tutaj. Coraz więcej osób robi zakupy przez internet. Rzeczywiście coraz więcej osób zaczyna używać kas bez obsługowych. Ten model, który tutaj widać, też prawdopodobnie wpłynie na to, że te duże sklepy nie będą potrzebować tak dużo pracowników, a być może tak naprawdę będą całkowicie się zmieniać, być sklepy internetowe albo sklepy całkowicie bez obsługowych. Więc tutaj na pewno czekają w tym miejscu te ciekawe zmiany.
Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Przemysław Kitowski, firma Mudita, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. W tle debiutowało Niemowlę. Audycję realizowała Kamila Pietrusińska, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Kampania społeczna.
Hashtag Nasza Flaga. Wejdź do gry i pokaż, jak świętujesz setną rocznicę cudu nad Wisłą.